Jeśli się jest geniuszem, to należy liczyć się z tym i należy się spodziewać wielu tytułów wyróżniających i chwalących niebywałe walory danego geniusza. Ceaușescu wyjątkowo brutalnie rządził w Rumunii od 1965 do 1989 roku. Nicolae Ceaușescu był takim geniuszem, że doczekał się wielu tytułów. Słońce Karpat, Gwiazda Bałkanów, Granitowy Drogowskaz Promiennej Przyszłości, Błękitny Orzeł Karpacki czy niezapomniany, nieśmiertelny, zdawałoby się, świetlisty diadem Rumunii. Słońce Karpat, jak na słońce przystało, chronił swoją pozycję ile tylko potrafił. Przeciwników wysyłał gdzie pieprz rośnie lub kierował co bardziej krewkich do szpitali psychiatrycznych. Jeśli obywatel nie uważał do końca, by system socjalistyczny był lekiem na całe zło, to Ceaușescu takiego delikwenta zastraszał, nieustannie nadzorował, powodował, że tracił pracę. Brutalność rządów Słońca Karpat była smutną rzeczywistością, gdzie każdemu zamkniętemu przez reżim niekoniecznie dane było doczekać się wyjścia na wolność. Świetlisty diadem Rumunii był nie tylko bezwzględny dla wrogów. Oklaskujące go osoby z najbliższego otoczenia nie mogły zawsze czuć się bezpiecznie, bo wobec nich był również podejrzliwy. Wszystko dlatego, że był zakompleksionym megalomanem, który skazywał na wyrok śmierci czy wieloletniego więzienia z byle powodu. Obywatele Rumunii byli steroryzowani, będąc pogrążonym we wszechogarniającej biedzie. Dyktatorską karierę zakończyły kule z karabinu maszynowego, kiedy został wybrany na przywódcę rumuńskiej partii komunistycznej. Na zachodzie powiało optymizmem. Jego otwartość w przekonywaniu do siebie obywateli Rumunii i w przekonywaniu opinii międzynarodowej prezentowały się obiecująco. Można powiedzieć, że uśpił czujność na ogół czujnych Rumunów, bo w latach 70. zachwycił go kult, jakim darzono Mao Tse-tunga czy Kim Il-sena. Zatem w Rumunii miało być tak samo. Szeroko pojęta sztuka i propaganda miały świetlisty diadem Rumunii naświetlać. Do tego ufał jedynie rodzinie i to oni zaczęli rządzić w państwie. Opozycja w kraju Błękitnego Orła Karpackiego miała wiecznie zamykane usta. Służby bezpieczeństwa żywo interesowały się obcokrajowcami, ale naród też mieli na oku. Ceaușescu był ewidentnie fanem funkcjonalnych technologii służących do podsłuchu. Kiedy objął przywództwo na terenie kraju, do podsłuchu służyło jedynie jedno centralne urządzenie podsłuchowe, do tego 11 regionalnych. Ponad dekady później mieli już niemal 250 stacji obserwacyjnych i o wiele ponad 1000 przenośnych urządzeń. Do tego stopnia było źle, że przeciętny Rumun bał się prowadzić nawet prywatną rozmowę w cztery oczy, a o krytykowaniu władzy nie wspomnę. Choroba władzy z biegiem czasu się rozwijała. Od 1984 roku bowiem, jeśli obywatel sobie sprawiał maszynę do pisania, to tę musiał osobiście zanieść na policję, żeby ta oficjalnie zarejestrowała nowe urządzenie piszące, bo przecież obywatel mógł chcieć na niej pisać po nocach w pocie czoła ulotki krytykujące działalność państwową. Objawów choroby władzy było więcej. Z końcem roku 1985 wprowadzono przepis nakazujący, by każdy jeden obywatel Rumunii, który wdał się w rozmowę z cudzoziemcem, żeby ten w ciągu doby od odbycia rozmowy zgłaszał ten fakt służbom bezpieczeństwa. Jeśli tego obywatel nie robił, czekała go rzecz jasna kara. Rozwijająca się choroba władzy powodowała, że eskalowała paranoja samego wodza, który już nie tylko obawiał się zamachu na własne życie, ale także obawiał się, że może się rozchorować. W obawie przed chorobą, kiedykolwiek przed oficjalnymi przyjęciami, witał się z każdym gościem, to po każdym uściśnięciu dłoni przemywał ręce alkoholem. Do tego kazał nawet dezynfekować wręczane mu prezenty czy kwiaty. Kiedy myślimy w kontekście Rumunii o państwie w państwie, to pora przytoczyć i omówić rumuńską tajną policję. Ta została stworzona przez sowiecką KGB zaraz po zakończeniu II wojny światowej i wzbudzała autentyczną grozę. W latach 70., czyli w latach, kiedy pojawia się na horyzoncie Gwiazda Bałkanów, to Securitate stało się całkowicie podległe Ceaușescu. Służby wykonywały najmniejszy rozkaz pierwszego sekretarza. Metody pracy służb brutalizowały się się w miarę upływającego czasu, bo jeszcze właśnie w latach 70. służby starały się tworzyć pozory legalności swoich poczynań, ale już lata 80. widziały działania pozbawione jakichkolwiek ograniczeń. Tortury były na porządku dziennym, a niewygodni obywatele przepadali bez śladu. Pod koniec rządów Czałczesku służby bezpieczeństwa zatrudniały ponad 14 tysięcy pełnoetatowych pracowników i ponad 400 tysięcy informatorów, choć według niektórych danych ta liczba informatorów była znacznie, znacznie wyższa, bo nawet 800 tysięcy szpiegów. Łatwość w werbowaniu powodowana była faktem przede wszystkim intensywnego werbunku w sierocińcach. Żeby uniknąć oskarżeń o zamykanie więźniów politycznych, Słońce Karpat wymyśliło, że osoby sprawiające władzy dyskomfort byli lokowani w szpitalach psychiatrycznych, przy czym takich, gdzie o istnieniu sanitariatów można było marzyć, a o jedzeniu również niewiele słyszano. Metody terapeutyczne były przeróżne. Osadzony w szpitalu musiał liczyć się z elektrowstrząsami czy silnymi lekami psychotropowymi. Bardzo często w celach o powierzchni 4 m2 pacjentów trzymanych w kaftanach bezpieczeństwa najczęściej bezlitośnie bito. W innych przypadkach w salach większych upychano politycznych z psychicznie ciężko chorymi umysłowo. W otoczeniu drutu kolczastego pacjentów zmuszano do spacerowania nago i można się domyślać, że zdrowi na ciele i umyśle polityczni więźniowie od takiego spędzania wolnego czasu wariowało. Słońce Karpat postanowiło zamienić Rumunię w potężny plac budowy, co było bezpośrednim skutkiem jego chęci wprowadzenia daleko idących reform gospodarczych. A to wszystko nie bez powodu. W 1972 roku Nicolae trafił do imperialistycznych Stanów Zjednoczonych. Wizyta wywarła na tyle wielkie wrażenie na rumuńskim przywódcy, że rok później postanowił dołączyć do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Stąd gwałtowna zamiana na spokojnej, bogobojnej Rumunii w jeden wielki plac budowy. Cała sytuacja napawała wodza dumą. Do tego stopnia, że uderzyła mu dość mocno woda sodowa do głowy. Do tego stopnia, że zwolna tracił kontakt z rzeczywistością. Tylko do końca nie była to jedynie wina wodza. Jego otoczenie pragnęło tak bardzo wodza zadowalać, że przed oficjalnymi wizytacjami nie tylko malowano trawniki na zielono. Żeby to sobie zobrazować, wystarczy wyobrazić sobie standardową wizytę na wsi. Wpierw trafiała tam nieoficjalnie ekipa państwowców, którzy badali teren. Mogli kazać dosadzić drzew, jeśli sad wyglądał na zbyt ubogi. A jeśli z drzew nie zwisała satysfakcjonująca ilość owoców, kazano dowiązywać na sznureczkach owoce, by owoców mieniło się co niemiara pośród listowia. Do tego proszono, by gospodarz przywdział najelegantsze ciuchy. Jeśli tymi nie dysponował, gospodarza przebierano odświętnie, na siłę. Kiedy przywódca rumuński trafiał na miejsce, a jego oczom ukazywały się świetnie wyglądający mieszkańcy, rozradowani na jego widok w pięknych okolicznościach przyrody, wsi, fabryki czy zakładu pracy, to nie powinno raczej dziwić, że wierzył w mnóstwo preparowanych statystyk. Jego kraj rozwijał się w dynamicznym, a przede wszystkim oczekiwanym tempie. Nic tylko się cieszyć. W tym miejscu materiału wypada wymienić często pojawiający się na takim etapie opowieści frazes: tylko wszystko było dobrze do czasu. Wodza już nie dało się oszukać fałszowanymi statystykami, kiedy Stany Zjednoczone powiedziały, że już nie będą realizowały zawiązanych umów kredytowych, czy kiedy Kanada wtórowała. Wszystko dlatego, że państwu rumuńskiemu drastycznie zaczęło brakować pieniędzy. Kiedy granitowy drogowskaz promiennej przyszłości zorientował się w sytuacji, ten kazał natychmiast spłacić wszelkie należności. Cały zagraniczny dług należało spłacić natychmiast. Skutki tak drastycznego posunięcia oznaczało sfatalnienie życia codziennego. Od 1982 roku, czyli roku, kiedy wódz kazał spłacić wszystkie długi, ludzie musieli zacisnąć pasa, zęby i co się tylko dało tak naprawdę. Produkty żywnościowe były na wyczerpaniu. Były kartki na wszystko, a na mięso nie mogli sobie nawet pozwolić najbogatsi Rumuni, ponieważ mięsa w ogóle w kraju nie było. A nie tylko brakowało mięsa, brakowało surowców, to też zamykano fabryki. Ludziom nie wypłacano wynagrodzeń. Do tego wszystkiego brakowało prądu. Pojawiły się ograniczenia w transporcie. Na wsiach zabroniono jeżdżenia autami i traktorami. W ich miejsce rolnicy mieli wyłącznie korzystać z zaprzęgów krowich i bawolich. Rzecz jasna, jeśli ktoś się odważył chociażby odpalić silnik na mrozie, musiał się liczyć ze sporym mandatem. Było do tego stopnia źle, że nieludzko ograniczono dostawy ciepłego ogrzewania do mieszkań właśnie zimową porą. Od 1986 roku w blokach wprowadzono zakaz przekraczania 12 stopni Celsjusza, co do końca jeszcze nie było aż tak wielkim złem, bo potrafili w ogóle odłączyć centralne ogrzewanie i temperatura w blokach potrafiła spadać nawet do zera. Niektóre ograniczenia zakrawały o szaleństwo. Przykładowo ograniczono ilość żarówek, którymi wolno było świecić jedynie w mieszkaniu. Oczywiście, jeśli ktoś świecił dwoma żarówkami, to musiał liczyć się z tym, że władza zapuka do jego drzwi. Koniec Ceausescu był taki, że został zastrzelony, ale nie zadecydował o tym brak mięsa, konieczność zaciskania pasa czy coraz to surowsze prawo. Początkiem końca było przemówienie pewnego węgierskiego pastora, Laszlo Tokesa. Ceausescu go uznał za element niebezpieczny i go eksmitował. Tego było za wiele. Początkowe wsparcie duchownego przerodziło się z czasem do sporych demonstracji antypaństwowych. Ceausescu był przekonany, że zorganizowanie wielokrotnie większej demonstracji poparcia jego osoby zda egzamin. Egzamin Ceausescu oblał. Ludzie go wygwizdali, a manifestacja, zamiast uspokoić sytuację, przyczyniła się do rozlania fali rewolucyjnego niezadowolenia na cały kraj. Ceausescu puścił na ulicę wojsko. Kilka tysięcy obywateli zginąć musiało, nim zorientował się, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musiał ratować się ucieczką. W końcu jednak zostaje zatrzymany przez policję. Razem z małżonką zostaje postawiony przed własnym wojskiem. Naród rumuński doczekał się niesamowitego prezentu w Boże Narodzenie. 25 grudnia 1989 roku sąd wojskowy skazuje małżeństwo Ceausescu na śmierć. Ponoszą odpowiedzialność za akt ludobójstwa, gdzie przez nich zginęło ponad 60 tysięcy ludzi, za zorganizowanie zbrojnego ataku na własny kraj, osłabiając nie tylko sam naród, ale i państwo czy gospodarkę narodową. Państwo Ceausescu padło pod naporem 30 pocisków z karabinu maszynowego. Świetlisty diadem Rumunii przestał świecić raz na zawsze. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Subskrybujcie, jak chcecie obejrzeć więcej i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was po prostu obejrzy kolejny film. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.